przewielebni i księża, arcybiskupi i biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele rządu, parlamentu, przedstawiciele służb mundurowych, drodzy goście, umiłowani diecezjanie, zgromadzeni w Gorzowskiej Katedrze oraz wszyscy uczestniczący w tym wydarzeniu poprzez radio i telewizję. Dzień 5 stycznia 2016 roku wpisuje się w dzieje Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego jako czas wspólnej modlitwy i spotkania rodziny diecezjalnej oraz tak zacnych gości. Dla wielu są to chwile osobistych powrotów do bliskiej sercu diecezji, a dla wielu innych pochodzących z odległych zakątków ojczyzny oraz świata okazja do łączności za pośrednictwem kamery. Wszystko tak naprawdę ze względu na miłość do Jezusa Chrystusa, który jest Królem i Panem dziejów oraz z przywiązania do wspólnoty Kościoła, w której zanurzeni jesteśmy od dnia Chrztu Świętego. Dlatego proszę wszystkich o spojrzenie na Jezusa, który przychodzi jako światło do ludzi chodzących w ciemności. Zapowiedź takiego przyjścia usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Na kilka wieków przed narodzinami Zbawiciela prorok wskazuje na światło, które staje się znakiem ratunku i zbawienia, a którego wcieleniem stał się Mesjasz. Jedna z pierwszych prób rozświetlenia światłem Ewangelii, mroku w nocy na ziemi, tej diecezji, została brutalnie zakończona męczeństwem misjonarzy, pierwszych męczenników naszego kraju, którzy zginęli w niedalekim Międzyrzeczu w 1003 roku. Ale jestem przekonany, że dar męczeńskiej śmierci pięciu braci oraz dar ofiarnej modlitwy wielu pokoleń chrześcijan stały się zasiewem wiary na lubuskiej ziemi. To oni, Benedykt, Mateusz, Jan, Izaak i Krystyn, są fundamentem naszego duchowego owocowania dzisiaj. Bóg nie pozwolił zapomnieć o tej ofierze, ale to dzięki tej ofierze Bóg realizuje dzieło zbawcze przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. W ten sposób święty Paweł, jak usłyszeliśmy, wykłada naukę Bożą Tytusowi. Święty Paweł chce również i nam powiedzieć, że jesteśmy dziedzicami życia wiecznego. Zaskakująca jest Ewangelia, którą Kościół wyznaczył w liturgii na dzień 5 stycznia. Z usłyszanego dziś fragmentu dowiadujemy się, że proces spotkania z Jezusem jest dziełem troski i współpracy międzyludzkiej. Tak oto Filip przyprowadza do Jezusa Natanaela. Gdyby nie słowa i czyny Filipa, być może Natanael nie miałby możliwości spotkania Zbawiciela. Dziś jako pasterze i wierni zadajemy sobie pytanie o nasze czyny i o nasze słowa. Czy rzeczywiście są one światłem dla innych w trudnym dziś procesie poznania Jezusa? Ze szczególnym wzruszeniem w pierwszą niedzielę Adwentu, tuż po nominacji na biskupa diecezjalnego, wniosłem do naszej katedry świecę jubileuszową 1050. rocznicy chrztu. Chrztu Polski, którą otrzymałem na Jasnej Górze w listopadzie na zakończenie rekolekcji dla biskupów. To właśnie ta świeca symbolizuje Chrystusa, światłość świata, światłość naszej Ojczyzny, światłość wspólnoty Kościoła, światłość naszych serc. Idąc z tą świecą do ołtarza, uświadomiłem sobie wielką odpowiedzialność za podtrzymywanie światła wiary w Kościele Zielonogórsko-Gorzowskim. Bardzo pragnę, abyśmy wszyscy razem poprzez słowa i czyny miłości brali na siebie tę odpowiedzialność, byśmy pokornie dali się prowadzić światłości świata. To w świetle wiary w naszej ziemi podejmowano przez wieki liczne dzieła ewangelizacyjne. Pobudzano ducha modlitwy w sercach i w rodzinach. Budowano wiele świątyń i kaplic jako znak odniesienia do Boga. Wszystko po to, aby podtrzymywać światło Ewangelii, aby żaden podmuch wiatru historii tego płomienia wiary nie zgasił, aby w jego świetle kształtować swoje życie. Jesteśmy wdzięczni minionym pokoleniom za setki obiektów sakralnych budowanych na tej ziemi z wielkim oddaniem, także przez naszych braci protestantów. W wyniku zmian dziejowych te świątynie, zarówno katolickie, jak i protestanckie, należą dziś do kościoła zielonogórsko-gorzowskiego i służą dziełu podtrzymywania światła wiary. To materialne dziedzictwo nie niszczeje, ale dzięki wysiłkom kapłanów, wiernych, a także władzom, stale się remontuje i odbudowuje. Strzeliste wieże naszych miejskich i wiejskich świątyń wskazują na Boga i wytyczają kierunek do nieba. Przypominają o tym, co z łatwością nieraz próbuje wymazać współczesny człowiek. Papież Franciszek, dobrze znając zakusy dzisiejszego człowieka, przestrzega nas przed niebezpieczeństwem, jakim jest obojętność wobec Boga, bo to z niej wypływa obojętność wobec bliźnich i wobec stworzenia. Jest to jeden z poważniejszych skutków fałszywego humanizmu i praktycznego materializmu. Człowiek myśli, że jest twórcą samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. Czuje się samowystarczalny i dąży nie tylko do zastąpienia Boga, ale obywa się całkowicie bez Niego. A nauczanie Kościoła opierające się na objawieniu wskazuje, że ostateczny sens istnienia człowieka odnajdujemy w Bogu, który poprzez swoją pedagogię nas wychowuje, kształtując nasze serce, uwrażliwiając je na ludzką biedę i krzywdę. Jak podkreślał święty Jan Paweł II, bez Chrystusa człowiek nie jest w stanie zrozumieć samego siebie. Dlatego Bóg w swoim miłosierdziu nieustannie wychodzi do człowieka. Nie jest obojętny na krew Abla. Nie jest obojętny na niewolę synów Izraela w Egipcie, tak jak nie jest obojętny na współczesne cierpienia i zniewolenia. Poprzez akt narodzenia Syna, naszego Pana Jezusa, utożsamia się w pełni z ludzkością. To Syn Boży jest objawieniem miłości i miłosierdzia Ojca. To Jezus zachęcał i uczył własnym przykładem zatrzymywać się przy cierpiącym człowieku, opatrywać jego rany, ofiarować mu swój czas i wnosić w ludzkie życie miłość, światło, radość i pokój. Taką misję realizuje na tej ziemi Kościół Chrystusowy przez wieki. Odnosząc się do ważnego etapu, jakim jest okres po II wojnie światowej, nie mogę nie wspomnieć i nie zauważyć moich czcigodnych poprzedników, dzięki którym misja Kościoła mogła być realizowana w naszej diecezji. Byli to biskup Teodor Bęż, biskup Wilhelm Pluta, arcybiskup Józef Michalik, biskup Adam Dyczkowski, biskup Stefan Regmund. Dla każdego ze wspomnianych pasterzy pierwszymi współpracownikami byli zawsze kapłani, począwszy od tych, którzy po wojnie przyjechali tu z wiernymi w bydlęcych wagonach spod Wilna czy Lwowa, którzy przyjechali z południowych ziem bardziej obfitujących w powołania, kapłani starsi i zasłużeni, aż po tych najmłodszych, którzy dopiero co opuścili paradyskie mury naszego seminarium. Wszyscy byli i są, i chcę to podkreślić z naciskiem, najbliższymi współpracownikami biskupa w głoszeniu światłości świata na tej ziemi. Ich praca duszpasterska, katechetyczna, jest misją prowadzenia do Jezusa. W trwającym jeszcze roku osób konsekrowanych szczególnie zauważyć trzeba apostolskie i duchowe dzieła wielu żeńskich i męskich zgromadzeń, które swoją cichą i pokorną pracą wspierają misję ewangelizacyjną na tej ziemi. Niezawodnym wsparciem dla pasterskiej posługi biskupa byli i są też wierni świeccy zrzeszeni w różnych grupach apostolskich i modlitewnych. Szczególnym umocnieniem są ludzie chorzy i cierpiący, którzy obok modlitwy składają swoje ciężkie trudy życia. Jest w naszej diecezjalnej wspólnocie wiele małżeństw i rodzin, które dają na co dzień piękne świadectwo życia chrześcijańskiego. Jest młodzież, która pragnie dorastać do szczęścia blisko Chrystusa i Kościoła. Są osoby życia publicznego, które w trosce o dobro wspólne potrafią współpracować z tutejszym Kościołem. Są wreszcie ludzie kultury i nauki, którzy swoimi zdolnościami pomnażali dobro wspólne na naszej ziemi. Drodzy bracia, w biskupstwie, w kapłaństwie, osoby konsekrowane, umiłowani diecezjanie, nie wstydzę się tego powiedzieć, że jestem dumny z mojego lubuskiego pochodzenia, ale wiem, że pokornie powinienem dzisiaj poprosić: bądźcie przy mnie, tak jak byliście zawsze przy moich poprzednikach. Wspierajcie mnie w trudzie głoszenia Chrystusa, światłości świata. Jestem jednym z was, ale od dzisiaj tak szczególnie jestem też dla was, jako kolejny biskup diecezjalny. Potrzebuję waszej współpracy, waszej pomocy. Po ludzku przerasta mnie ta nominacja na biskupa diecezji, z której wyrasta moje życie i moje powołanie. Ale z pomocą przychodzą mi słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane tu w Gorzowie 2 czerwca 1997 roku. Powiedział: zadania, jakie Pan Bóg stawia przed nami, są na miarę każdego z nas. Nie przekraczają naszych możliwości. Bóg przychodzi na pomoc w chwilach naszej słabości. W swej miłosiernej miłości pochyla się nad człowiekiem, aby go umacniać. To umocnienie człowiek otrzymuje przez żywy kontakt z Bogiem. Modlitwa jest niezbędna zarówno w życiu osobistym, jak i w apostolacie. Ufam, że stawiając na modlitwę, tak w życiu osobistym, jak i w duszpasterstwie i apostolacie, wspólnymi siłami podtrzymamy światło wiary, które płonie od wieków na tej ziemi. Te słowa świętego Jana Pawła II odczytuję jako zadanie osobiste i duszpasterskie. Pielęgnować życie modlitwy, podtrzymywać je i rozwijać. Dzień ingresu biskupa do katedry jest czasem szczególnego nasłuchiwania. Zapewne pytacie, jaki program jest dla nowego pasterza ważny. A program ten jest jeden. Jezus Chrystus, światłość świata. Program ten pokrywa się też z drogą Kościoła powszechnego, który dopiero co z woli papieża Franciszka wkroczył w nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Bardzo pragnę, abyśmy jako rodzina diecezjalna podjęli słowa Ojca Świętego z Bulli, Misericordiae Vultus, główną belką, na której wspiera się życie Kościoła, czytamy w niej, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych. Nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół zielonogórsko-gorzowski podąża od dawna drogą miłości miłosiernej i współczującej. Świadczą o tym liczne dzieła Caritas diecezjalnej, świetlice środowiskowe, parafialne zespoły Caritas, okna życia, dzieła prowadzone przez stowarzyszenia, przez osoby konsekrowane duszpasterstwo parafialne, które wlewa nadzieję, pomaga prostować ścieżki życia i towarzyszy człowiekowi od narodzin po ziemski kres. Ale najważniejsze, że prowadzi do Jezusa, do przyjaźni, która trwa na wieki. Tego prowadzenia do Zbawiciela potrzebuje dziś rodzina. szczególnie doświadczona kryzysem wiary, kryzysem miłości, brakiem wzajemnego zaufania. Dobrze znamy w naszym kościele lokalnym słowa biskupa Wilhelma. Człowiek w człowieku umiera, gdy go dobro nie raduje, ani zło nie boli. Dziś, kiedy odbywa się kolejny ingres biskupa, po raz pierwszy powołanego spośród tej wspólnoty, ucieszmy się dobrem wspólnoty naszego kościoła, na którą się składa praca duszpasterska 270 parafii, apostolstwo modlitwy wielu klasztorów i sanktuariów, grup modlitewnych i apostolskich. Niech drzwi kilkuset kościołów naszej ziemi będą otwarte dla wszystkich, także dla tych, którzy z różnych przyczyn zapomnieli o przyrzeczeniach Chrztu Świętego albo nie doświadczyli tego daru. Może właśnie nasza serdeczność i gościnność, nasze apostolstwo modlitwy będzie małym światełkiem w tunelu niewiary i obojętności religijnej. Arcybiskup Turynu, otwierając nie tak dawno piąty kongres Kościoła włoskiego we Florencji, przypomniał słowa świętego Jana Chryzostoma: nie byłoby już pogan, gdybyśmy postępowali jak prawdziwi chrześcijanie. Myślę, że dla nas wszystkich, biskupów, kapłanów i wiernych, są to słowa do rachunku sumienia. Niech to prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się w naszej serdeczności i gościnności wobec każdego człowieka, niezależnie od jego narodowości, przekonań religijnych czy też politycznych. Duchowe bogactwo naszego Kościoła daje szansę, że przybywający tu turysta otrzyma pokarm pielgrzyma, chociażby wtedy, gdy nawiedzi naszą duchową stolicę, którą jest Rokitno z cudownym obrazem Matki Bożej cierpliwie słuchającej. Tam od roku 1669 ludzie szukają natchnienia do lepszego życia. Jakże tego natchnienia potrzeba nam, pielgrzymom XXI wieku. Jakże potrzeba nam zasłuchania w Boga i w człowieka, odkrycia miłosiernego oblicza Ojca, by czynić miłosierdzie braciom. A z Rokitna już blisko do Międzyrzecza, młodego sanktuarium ojców Pallotynów, którzy ożywiają nasz Kościół w miejscu męczeńskiej śmierci pierwszych męczenników Polski. Z Międzyrzecza jest blisko do klasztoru w Paradyżu z 1230 roku, który jest świadkiem mozolnej pracy i gorliwej modlitwy cystersów oraz pełnej oddania posługi księży misjonarzy Wincentego a Paulo. Dziś Paradyż tętni nową nadzieją, gdyż mieści się w nim seminarium. To tam kierujemy nasze modlitwy, by w naszej ziemi nie brakło nigdy gorliwych kapłanów. Na mapie naszej diecezji z łatwością można odnaleźć sanktuarium Bożego Miłosierdzia z monumentalnym pomnikiem Chrystusa Króla, sanktuarium w Otyniu z figurą Matki Bożej Klenickiej, a dalej już mamy ziemię głogowską, sanktuarium grodowieckim i świętego Jakuba w Jakubowie, a także ważny dom cichych pracowników krzyża w Głogowie, który stanowi duchowe schronienie, zwłaszcza dla chorych i umęczonych życiem. Drodzy w Panu, zmarły niedawno ojciec Jan Góra, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży, w drugiej zwrotce pieśni Abba Ojcze, ułożonej na Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku, zamieścił takie słowa: bo Kościół jest jak drzewo życia, w wieczności zapuszcza korzenie, przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie. Wspominając dziś dzieje Kościoła tej ziemi, próbując zauważyć duchowe i materialne dziedzictwo, przeżywając dzisiejsze wydarzenie, wyznajmy wiarę w Syna Bożego. Dajmy się poprowadzić światłości. Niech cała wspólnota zielonogórsko-gorzowskiego kościoła stanie się jak drzewo życia, które w wieczności zapuszcza korzenie. A wyznanie apostoła z dzisiejszej Ewangelii niech przenika naszą codzienność, byśmy i my wyznali: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Przyjdź królestwo Twoje. Amen.